No to jesteśmy live.
Dzień dobry, witamy Was serdecznie w 38. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. A witają Was Adam Hertle
i Adam Lange, cześć.
Wkrótce święta, o czym pewnie wszyscy świętnie wiecie, pewnie choinki ustrojone, domy posprzątane, okna umyte. Mam nadzieję, że zdążyliście się wyrobić i to, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, nie jest kosztem poziomu przygotowań do świąt. A postaramy się Wam nie zająć za dużo czasu, żebyście zdążyli dokończyć to, co mieliście w planie na dzisiaj. A tymczasem szybkie ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj będzie krótko i treściwie, bo nie mamy w zasadzie zbyt wiele do ogłaszania. A co możemy Wam dzisiaj ważnego powiedzieć? No to, że mamy wersję podcastową. Jeżeli oglądacie nas w wersji wideo lub na żywo, to zawsze możecie nas posłuchać po czasie na live.zaufanatrzeciastrona.pl i to, że będziemy dzisiaj rozdawać jubikeje. No i to w sumie tyle. Reszta będzie po programie. A mało mamy dzisiaj ogłoszeń, bo mamy fajnego gościa z fajnymi historiami, ponieważ dzisiaj dołączy do nas Robert Pająk. Chodź, Robercie.
Cześć.
Dzień dobry.
Cześć.
Witamy cię serdecznie w naszych skromnych progach.
Może być bardziej oficjalnie. Dzień dobry.
Robercie, my cię znamy, ale może nie wszyscy cię znają. I tradycyjne pytanie do naszego gościa, jak ty się przedstawiasz? Kim ty jesteś? Z zawodu, z hobby?
To zależy, czy chcę opowiedzieć jakąś dłuższą historię. Czasem się wygłupiam, że jestem informatykiem, bo to jest taki dobry początek do rozmowy o tym, żeby powiedzieć, kto to ten informatyk jest, ile tych specjalizacji w tej pięknej dziedzinie występuje. Najczęściej mówię, że zajmuję się bezpieczeństwem komputerowym i nazywam się Robert Pająk i tyle.
Brzmi dobrze.
Brzmi doskonale. To skoro zajmujesz się bezpieczeństwem komputerowym i jakby chcesz, żeby cię tytułowano informatykiem, to powiedz nam, jak zainteresowałeś się w ogóle tematyką komputerów? Czy w szkole psułeś, w szkole średniej psułeś komputery, czy no opowiedz nam trochę o tych początkach.
Psułem, nawet troszkę wcześniej psułem, bo początki to sięgają jeszcze trochę szkoły podstawowej. I to były takie czasy, gdzie tak naprawdę wszystko się zaczynało tutaj w Polsce dziać, związanego z różną tematyką. Tutaj wspominano w ostatnich odcinkach o BBS-ach, wspominano też o IRC-u, trochę będziemy pewnie o tym mówić jeszcze, jakby patrząc na pryzmat historii mojej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię, to miałem okazję psuć w wielu miejscach. Trochę pisałem do gazety o wirusach, trochę organizowałem takich sesji związanych z wymianą oprogramowania, które wtedy tak ładnie tytułowaliśmy to kącikiem shareware w ramach akcji Dziennika Polskiego ówczesnego. Pracowałem też na giełdzie komputerowej, miałem przyjemność zajmować się serwisowaniem sprzętu, składaniem sprzętu, no i trochę też psułem programów, nie da się ukryć. To było bardzo ciekawe, bardzo dużo nauczyłem się i spędziłem dużo czasu zajmując się programowaniem w assemblerze. Pomagałem też budować taką alternatywę dla oprogramowania antywirusowego, które może niektórzy pamiętają. To takie ogólnie znane to był MKSVIR, natomiast my robiliśmy w Krakowie coś takiego, co się nazywało Cordal Antywirus. To są już bardzo, bardzo historyczne rzeczy, ale bardzo piękne czasy, które pozwoliły bardzo dobrze poznać to, jak jest komputer zbudowany. Zwłaszcza jeżeli się tego komputera nie posiadało, więc to był taki dobry moment. No a potem w technikum, to prawda, to już psułem dosyć regularnie, zresztą budowaliśmy tam sieć. Przez to, że zajmowałem się trochę też programowaniem w assemblerze, to była bardzo, bardzo dobra szkoła, w której było bardzo duże otwarcie na to, jeżeli uczeń jakiś znał się na danym temacie, to mógł też poprowadzić trochę zajęć, więc ja albo siedziałem na pracowni, albo miałem okazję bawić się i opowiadać o assemblerze kolegom z klasy. Mówię kolegom, bo wtedy byli sami koledzy w klasie, także tak to wtedy wyglądało.
To brzmi i widzę tutaj dużą analogię, bo już mówisz o najmłodszych latach, gdzie robiłeś miliony różnych rzeczy i wydaje się, że ta chęć do robienia wielu różnych rzeczy w wielu różnych miejscach pozostała z tobą, mimo iż wiek postępował, to tego zapału ci nie zabrakło, bo jak szukamy informacji o naszym gościu, bo my was znamy, ale często nie z każdej strony, więc sobie zawsze przeglądamy wasze życiorysy, wasze profile na LinkedInie, to też tych pozycji w twoim życiorysie nie brakuje i może nie będziemy odhaczać po kolei wszystkiego, ale gdybyś tak miał spojrzeć na swoją karierę zawodową, co z tego wszystkiego uznasz za takie najbardziej formujące doświadczenie? Co dało ci największy bagaż na przyszłość?
To myślę, że kilka takich obszarów by można było wyróżnić. Postaram się krótko powiedzieć, bo faktycznie jest tego trochę. To czasami jest przerażające u człowieka, który sobie uświadamia, ile ma lat. Natomiast generalnie tak nie patrząc na jakąś kolejność, na pewno dużo dało mi, jak nie będąc studentem, wkradałem się na pracownię komputerową na AGH i poznałem bardzo dużo fajnych ludzi, z którymi można było rozmawiać o komputerach, o problematyce związanej z bezpieczeństwem komputerowym, wymieniać informacji i dużo się uczyć. I to było naprawdę fajne doświadczenie. Praca w Interi też była bardzo ciekawym doświadczeniem. Tam od zera budowaliśmy portal, który obsługiwał miliony użytkowników, więc to było niesamowite wyzwanie, zwłaszcza jeżeli patrzymy przez pryzmat skali. Myślę, że też ciekawe doświadczenie to była praca w Base, w której pracowałem z całą masą niesamowitych ludzi nad bardzo takimi problemami bliskimi krawędzi technologicznej. I przy okazji tam bardzo, bardzo duży przeskok był związany z przejściem z takiego podejścia architektury monolitycznej z centrum danych, które było tak jak się buduje klasycznie, takie centrum danych, które było odcięte, prawda, do bardzo dużej ilości integracji z zewnętrznymi podmiotami, całkowita zmiana takiego paradygmatu myślenia, co przy wielu latach doświadczenia zdecydowanie trzeba się przestawić i to jest duże wyzwanie, żeby mieć taką otwartość, żeby zmienić to myślenie, jak pracować z mikroserwisami, jak patrzeć na taką architekturę, i jak zmienić środki bezpieczeństwa, które przecież projektowało się latami w bardzo podobny sposób w przypadku tych wcześniejszych modeli bezpieczeństwa i modeli architektonicznych.
Słuchajcie, pamiętajcie, że możecie też zadawać pytania Robertowi, my będziemy je przekazywać, a Robert będzie odpowiadał lub nie. To zależy, jakie będą pytania oczywiście. Robercie, w swojej karierze miałeś może jakieś ciekawe epizody, o których mało kto wie? Bo to jest jakby pytanie, które jest z nami od jakiegoś czasu i zawsze pytamy się o te właśnie super ciekawe rzeczy, takie, których nie masz w CV, a może coś fajnego robiłeś w życiu?
To przypuszczam, że tak. Jakby plusem jest to, co zawsze powtarzam, że się tym zajmuję już naprawdę długo, tak od powyżej 25 lat to już przestałem liczyć. I dalej to lubię, tak? Także generalnie jest tych rzeczy sporo. Na pewno ciekawym doświadczeniem było to, że kiedy był taki kryzys dotkomowy, a wtedy pracowałem przez chwilę nie na cały etat w portalu i zajęliśmy się też prowadzeniem działalności takiej doradczej w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie ochrony danych osobowych i miałem okazję pracować z firmami konsultingowymi i przez te firmy konsultingowe z niesamowitą ilością bardzo ciekawych zakładów, które chciały, że tak powiem, to bezpieczeństwo wprowadzić, ale nie, informatyka nie była dla nich taką domeną, która nie było takim przedmiotem ich działalności, tak? Więc to też było niesamowite, bo mieliśmy okazję pracować z tak dużą ilością klientów, że miałem okazję poznać, jak to bezpieczeństwo wygląda w takich miejscach, które no, zupełnie nic nie mają wspólnego z IT. I to jest jedna z takich ciekawych rzeczy. Myślę, że można by było o wielu jeszcze opowiadać takich przygodach. Na pewno też fajną przygodą były wszystkie te akcje związane z zakładaniem różnego rodzaju chapterów, różnego rodzaju organizacji zajmujących się bezpieczeństwem, dlatego że tam miałem przyjemność po pierwsze trochę popracować nad sobą, żeby bardziej zgubić ten mój introwertyzm, który towarzyszył mi bardzo długo w życiu. Ale przy okazji też wprowadzić takie rozwiązania, że ludzie mogli się czegoś uczyć, tak? I to okazało się dla mnie bardzo ważne w tej takiej kwestii edukacyjnej. Jak wiecie, ja zostałem, więc tutaj jakby cały czas buduję jakieś albo szkolenia, albo generalnie studia, albo staram się sprowadzać jakiegoś rodzaju ciekawą wiedzę i tą wiedzę wymieniać między ludźmi, więc to też jest taki element, który jest dla mnie ważny. Nie wiem, może jeszcze opowiem tylko tak z ciekawostek, jak psuliśmy w Cyfronecie był pierwszy superkomputer, z którym miałem przyjemność pracować i którego pilnował pewien pan po to, żeby tam nikt nie obliczał rzeczy, które mogłyby posłużyć do zbudowania bomby atomowej. Tak, bo to wtedy mniej więcej takie były restrykcje. No, a grupa ludzi, która wtedy właśnie wkradała się na te laboratoria, żeby się uczyć, zdecydowanie miała ochotę na tą moc, która tam była w tym komputerze, drzemała, no ale zdecydowanie nie chciała liczyć żadnych rzeczy związanych z bombą atomową. Niemniej jednak wzbudzało to czujność wtedy i to były bardzo ciekawe chwile i zastanawialiśmy się, czy to się skończy jak w tym filmie Gry wojenne, że narozrabiamy trochę bardziej.
Słuchaj, wspomniałeś o leczeniu introwertyzmu. No muszę przyznać, że efekt tej terapii przeskoczył chyba wszystkie oczekiwania. Tego pytania nie mieliśmy w planie, ale skoro to wspomniałeś, to jest dosyć częstym problemem u informatyków, że ja nawet mam taką roboczą teorię, muszę kiedyś nakłonić jakiegoś psychologa do doktoratu z tego obszaru, czy zostaliśmy dobrymi informatykami, bo byliśmy takimi introwertykami, że więcej czasu spędzaliśmy z komputerem niż z ludźmi i dlatego po prostu jesteśmy w tym dobrzy, bo spędziliśmy przy tym odpowiednio dużo czasu. Ale gdybyś mógł tak w trzech słowach powiedzieć, jak twoja terapia przebiegała i jak ci się udało ją pokonać w kontekście rad dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby również zmienić trochę to podejście, bo widać, że tobie przysłużyło się jak najbardziej to wyjście z tego zamkniętego własnego świata.
No to dziękuję bardzo. Znaczy u mnie to było dosyć radykalne rozwiązanie, ale polecam serdecznie. Tutaj duży uśmiech w stronę zajęć, które były organizowane jeszcze wtedy na Akademii Ekonomicznej, czy Uniwersytecie Ekonomicznym. I tutaj z profesorem Grabowskim mieliśmy przyjemność uruchomić taką serię otwartych zajęć o bezpieczeństwie dla studentów, ale też dla ludzi, którzy chcieli posłuchać. Uczelnia udostępniła tutaj salę i to ja się tak trochę rzuciłem na głęboką wodę i powiedziałem sobie, że no dobra, no to spróbuję powiedzieć coś i zobaczymy, co się stanie. I może, że tak powiem, żeby było trochę trudniej, to spróbuję od razu powiedzieć, że te zajęcia będą co miesiąc, no i że będą trwały tam przez pół roku czy rok, już nie pamiętam dokładnie. Ostatecznie trwało to chyba 14 takich zajęć było, więc trwało to dłużej niż rok. No i te pierwsze zajęcia były kluczowe, tak, gdzie jakby widać było jakieś zainteresowanie tematem, a mnie zaczęło to sprawiać przyjemność. No ale one też były najtrudniejsze, więc taka szokowa terapia dla mnie pomogła, ale ja muszę też powiedzieć, że ja zdecydowanie uczę się po swojemu, mam taki trochę swój styl, więc nie wiem, czy to każdemu pomoże, ale zdecydowanie warto spróbować, zwłaszcza, że ja dzięki temu odkryłem też pasję taką dzielenia się wiedzą z bezpieczeństwem i dzięki temu to było takie coś ekstra przyjemnego dla mnie, że mogłem to zmienić.
No dobra, mamy ciekawe pytanie. W sumie odejdziemy trochę od tych wątków, o których my będziemy pytać, ale pytanie brzmi, 25 lat to naprawdę długo w branży. Co robisz, żeby uniknąć wypalenia zawodowego? Mhm.
Bardzo fajne pytanie i tak naprawdę to u mnie to troszeczkę działa w ten sposób, że ja najbardziej cierpię, to tak w nawiązaniu też do tego, co przed chwilą mówiłeś, ja cierpię, bo ta dziedzina jest cały czas się rozwija, jest coraz większa, jest coraz więcej informacji. Tak naprawdę na początku to bezpieczeństwo można było panować w całości dla każdego systemu operacyjnego, można było wiedzieć wszystko o tym bezpieczeństwie również w innych kontekstach, na przykład w kontekście telekomunikacyjnym, w kontekście zjawisk związanych z czymkolwiek, czy z bezpieczeństwem fizycznym. Dzisiaj jest bardzo trudno to zrobić i z jednej strony to jest smutne, bo jest taki problem, że już nie ma dzisiaj, nikt nie jest Leonardem da Vinci, tak? Nikt nie wie wszystkiego i mamy ten problem, że ja cierpię na takie coś, że mógłbym cały dzień czytać i gdyby była taka opcja, żebym się tylko tym zajmował, to by było super. Natomiast z drugiej strony to pozwala trochę też chyba unikać tego wypalenia, w sensie żeby przeskakiwać z jednej dziedziny do drugiej i szukać czegoś takiego, bo w tym bezpieczeństwie komputerowym są całe wszechświaty. My tak chwilę też rozmawialiśmy, tutaj może tak uchylę trochę kulisów, że rozmawialiśmy chwileczkę na temat tego, jak niesamowite tematy potrafią być związane z bardzo prostych rzeczy, tak? Że nie wiem, taka prosta rzecz jak SMS, który jest wysyłany w potwierdzenia, może prowadzić do tego, żeby odkrywać świat telekomów, w których telekomy starają się zwalczać nadużycia związane z wysyłaniem takich SMS-ów, tak? Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, i to mi się wydaje chyba najfajniejsze, to jest to, czym ja się obecnie zajmuję. Ja generalnie buduję zespoły zajmujące się bezpieczeństwem, to jest taka duża część mojego zajęcia. Również pracuję w tych zespołach, to znaczy nie zajmuję się tylko takim klasycznym people managementem, ale też zajmuję się dalej bezpieczeństwem. I wydaje mi się, że praca z ludźmi i wprowadzanie ich w tą kwestię bezpieczeństwa pozwala też uniknąć, dlatego że cały czas patrzymy z nową perspektywą, tak? Jak wciągnąć tych ludzi, jak sprawić, żeby to była dla nich pasja. I to jest coś, co mnie zdecydowanie pomaga. Nie wiem, co jeszcze. Muszę się zastanowić, ale to chyba te dwa elementy.
Tak, mamy na pewno ciekawą pracę. Słuchaj, mamy pewien punkt wspólny z naszym poprzednim gościem, oprócz wielu lat doświadczenia, tak samo jak Andrzej Karpiński, byłeś też IRCOP-em. No i trudno nie zapytać, no, jako mali, skromni IRCOWnicy patrzyliśmy wtedy na tych bogów na Panteonie i zastanawialiśmy się, jak oni się tam wkręcili. Gdybyś mógł opowiedzieć, jak się zostawało IRCOP-em w latach 90. Na twoim przykładzie.
No to też jest ciekawa sytuacja, bo ja tak jak mówię, to wyglądało w ten sposób, że ja zawsze wyglądałem dosyć poważnie, więcej lat niż miałem. Ja się tak wślizgiwałem na tą uczelnię, nie będąc studentem, udając studenta po to, żeby mieć dostęp do komputerów. I no, co jakiś czas przychodził taki pan, który pytał mnie o legitymację studencką. Odbywaliśmy zawsze tą samą krótką konwersację. Ja mówiłem, że nie mam. On mówi, że w takim razie że mnie wyprasza. Więc ja wychodziłem, on wychodził, ja wracałem. No i tak mniej więcej dzień za dniem wyglądał. No i tam poznałem ludzi, którzy też zajmowali się IRC-em. To w ogóle też jest bardzo ciekawa historia, bo ja tak dosyć prosto poszedłem poprosić na uczelnię, żeby mi założono konto. No i tutaj jakby zaczęła się procedura zakładania konta. Nikt mnie nie zapytał, czy jestem tym studentem, ale w pewnym momencie padło to sakramentalne pytanie o legitymację studencką. Ja grzecznie powiedziałem, że ja tak z pasji przyszedłem sobie to konto założyć. No i powiedziano mi, żebym sobie poszedł. Jak już byłem tak przy drzwiach, to usłyszałem, dajmy mu konto na Kubusiu. I faktycznie dostałem konto na jednym z serwerów, że tak powiem, pozwalał mi korzystać z tej sieci. No i w tym momencie, do momentu, kiedy mnie nie wypraszał ten pan, co się działo tam raz na jakiś czas, sobie siedziałem i zacząłem rozmawiać z ludźmi. No i od tego się zaczęła jak gdyby przygoda z IRC-em. Natomiast później już, no to IRC to, nie wiem, czy dużo osób pamięta, to były takie klasyczne formy rozmów, czatów w formie tekstowej, tam nie było, to był taki żywioł, tak? Tylko że to też trochę były inne czasy, ale pojawiło się dużo różnego rodzaju wojen, przejmowania kanałów, tam były podzielone kanały, można było stać operatorem tego kanału, mieć taką jakby władzę nad tym kanałem, no i można było być też IRC operatorem, czyli generalnie takim jakby osobą, która ma uprawnienia administratora, jakby to można było nazwać,
woźnym.
Operatora. Woźnym, tak? No, można było stać woźnym. Nie myślałem o tym w ten sposób, ale no dobra. Więc można było stać woźnym i wyrzucać tam i porządki robić. I to się tak trochę działo, że w tych różnych walkach na tych wojenkach, tych dziwnych historiach, które dotykały sieć wtedy, no ja miałem przyjemność też, powiedzmy, jak w tym uczestniczyć, tak? I jakoś tam starać się opanowywać, dlatego że ja jako w miarę lubię porządek i lubię, jak jest spokój. No i później to była rozmowa zwykła, gdzie tam okazało się, że potrzeba dodatkowe osoby, była dyskusja kogo, było głosowanie, pamiętam jeszcze kto był za, kto był przeciw, no i okazało się, że było więcej za i było więcej za niż za moją konkurencją. Myślę, że to jest najkrótsza wersja tej historii.
Kto był przeciw?
Ten potem miał problemy z kontem na Integi, ale do tego dojdziemy.
Tak. Powiem tylko, że jego imię zaczynało się na P.
Okej.
Ale zgodnie byliśmy, no. Spoko, to tak na marginesie.
Słuchaj, pamiętamy te przejmowanie kanałów. Niektórzy nasi słuchacze może też pamiętają. Taka głośna sprawa. Rozmawialiśmy o tym przed programem. Głośna sprawa przecięcia kabli nawet w studzience do któregoś z domów studenckich na AGH-u, żeby przejąć kanał. Jak dobrze pamiętam, była to Wiara, ale to już było tak dawno temu, że szok. Może ty masz jakieś ciekawe właśnie z tego czasu IRC-a, jakieś takie wspomnienia ciekawych akcji albo coś, co ci utkwiło w głowie z tych czasów?
Tak, to może podam bardziej coś, co jakby zostało we mnie. My na IRC-u dużo się też uczyliśmy, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie wzajemnie i tak naprawdę dużo wymienialiśmy na przykład informacje o podatnościach. Dzisiaj to jest taki standard, tak, że ludzie sobie, że tak powiem, pracują z tymi podatnościami, są giełdy, można tym handlować, jest cała masa, że tak powiem, rzeczy związanych z kwestią budowania tej wiedzy, a w tamtych czasach tak naprawdę to była grupa ludzi, która siedziała na jednym kanale zagranicznym i paru polskich, które powiedzmy tam wzajemnie rywalizowały, można powiedzieć jeden polski, jeden zagraniczny, gdzie tak naprawdę byli wszyscy ci ludzie, którzy zajmowali się tym tak bardzo poważnie i pełna swoboda i taka prawdziwa, to była taka prawdziwa wymiana wiedzy i wtedy faktycznie ludzie skupiali się tylko i wyłącznie na aspektach związanych z tym, żeby wiedzieć więcej niż inni, żeby się nauczyć coś. Nie było jakiegoś stricte handlu, nie było jakichś takich rzeczy związanych z tym, jak przekształciły się potem, jak to się przekształciło w problematykę responsible disclosure czy jeszcze innych zagadnień, więc to pamiętam jako taki piękny czas związany z wymianą wiedzy, no i was wszystkich też pamiętam, tak, o czym rozmawialiśmy, jak to było, i to był bardzo dobry czas. No a oprócz tego było dużo zadym, tak? Gdzie walczyliśmy na tych kanałach i dużo się uczyliśmy, ale było to w takiej atmosferze, myślę, że sporej przyjaźni, więc też to było ciekawe.
Jak powiedziałeś, was wszystkich pamiętam, to sobie wyobraziłem, że masz gdzieś taki folder o tytule Logi i tam masz przepustkę do swojej przyszłej kariery niekończącej się. Jakby wyciągnąć wszystkim, co pisali 20 lat temu w internecie, to myślę, że no, wiele osób mogłoby się lekko zawstydzić. Ale zakładam, że nie sięgasz po takie instrumenty. Natomiast to was wszystkich pamiętam zabrzmiało trochę tak ostrzegawczo.
Nie, bardziej mi chodzi o to, że jakby patrzę pozytywnie. Dużo osób, które dzisiaj naprawdę jest bardzo znanych, zaczynało wtedy i nie potrafiło wtedy w tym bezpieczeństwie jeszcze nic, tak? Także to nic nie zmienia. Najważniejsze jest tylko to, co chcemy zrobić. Jakby wiedza to jest rzecz, którą się nabywa, więc jest jak gdyby drugorzędna w tym wypadku. To jest tylko po prostu fajne wspomnienie, jak wszyscy zaczynaliśmy.
Tak, każdy się zalogował.
Tak, no i taki networking jeszcze, tak? Tylko że co jest śmieszne, to wtedy nie było tych pojęć, tak? Nie było takich rzeczy jak networking i tak dalej, a my po prostu to robiliśmy już wtedy, tak?
Się nazywało X-Party po prostu, tak?
X-Party też, tak. Chociaż ja tak średnio właśnie przez ten introwertyzm się tam pojawiałem na tych X-Party.
No dobra, ale słuchaj, introwertyzm introwertyzmem, ale faktycznie walczyłeś z nim bardzo dzielnie i między innymi założyłeś polski oddział OWASP-u. A czy możesz opowiedzieć w ogóle, skąd taki pomysł, skąd w ogóle wiedziałeś, co to jest OWASP i jak wyglądało, nie wiem, zadzwoniłeś tak jak na uczelnię, przyszedłeś i powiedziałeś, ja tu bym chciał konto, ja tu bym chciał oddział i oni powiedzieli, nie, masz legitymację, nie, a potem jak już wychodziłeś, to powiedzieli, a dajcie mu Polskę. Jak to działało?
Wtedy już było łatwiej, bo wtedy to, może zacznę od samego początku tej historii, bo OWASP nie był pierwszym stowarzyszeniem czy organizacją, którą ja tutaj zakładałem. Ja miałem jeszcze okazję tam budować ISAC-ę, ISA i generalnie trochę tych
wszystko rzeczy, przez ciebie, wszystkie te stowarzyszenia przez ciebie, no wiesz.
Budowniczy.
No w sumie tak, Bob to zdaje się też Robert, więc można by było takie skojarzenie zrobić, ale nie znam dobrze tej bajki, więc nie wiem, pod czym bym się podpisywał. Ale mówiąc poważnie, jeśli chodzi o OWASP, to wtedy z Andrzejem jakby zastanawialiśmy się, w jaki sposób spróbować też krzewić tą wiedzę. Andrzejem Targoszem, który z ProIdei, z którym też budowałem wtedy początkowe edycje konferencji Confidence, to też kawałek mnie tam był. I no wtedy już było prosto. Idea się wzięła też trochę stąd, że ja pracując w Interi bardzo dużo skupiałem się na Web Application Security i tutaj jak gdyby wszelkiego rodzaju rzeczy związane ze światem Web Apek to było coś, co było moim takim chlebem powszednim, zacząłem się w tym bardzo specjalizować. No a OWASP był takim miejscem, w którym zaczęto gromadzić tą wiedzę i było dużo ciekawej wymiany wiedzy. I jak to się odbyło? No nie dzwoniłem, napisałem grzecznie znaliśmy się jako ludzie z sieci zajmujący się bezpieczeństwem. Nie chcę, żeby tak dziwnie zabrzmiało, ale po prostu napisałem, podpisałem się i powiedzieli, jasne, jedziemy z koksem. No, nie było tam jakichś wielkich przekonywań. Znacznie trudniej było założyć Isaacę i to z przyczyn tak bardzo śmiesznych, związanych z tym, w jaki sposób tam geolokalizacyjnie dzielono chaptery i jakiej odległości one musiały być i spełnienie tych wszystkich wymagań takich, to było dość dziwne. Natomiast samemu OASP było stosunkowo prosto. Oni też pochodzili z takiego świata, gdzie skupiali się bardzo na tej części merytorycznej wiedzy i nie było tam jakiejś bardzo dużej dyskusji, czy będziemy to robić w formie stowarzyszenia, fundacji, czy jeszcze jakiejś innej. Rozmowa po prostu inżyniera z inżynierem. Robimy, będzie fajnie. A po co? No po to, żeby właśnie jakby sprowadzić tą wiedzę i ustandaryzować trochę świat. Ja może powiem też taką ciekawostkę, bo portale internetowe, Iteria, Onet, Rytualna Polska, O2 i tak dalej, wszystkie te portale tak naprawdę konkurowały na rynku biznesowym, ale my wszyscy też współpracowaliśmy w kontekście bezpieczeństwa, bo no, bardzo nam zależało, żeby nikt nie dokonał palenia do tak dużej ilości informacji. No i to my mocno jako ludzie zajmujący się bezpieczeństwem portali współpracowaliśmy, więc wszelkiego rodzaju wymiany były skazane i do tego też dobrze było mieć, śmiesznie to zabrzmi, organ, przez który można tą wiedzę przekazywać, dlatego że dzielenie się wiedzą o bezpieczeństwie nie jest takie proste i nastręcza czasami dużo trudności.
No to ja mam pytanie a propos tego dzielenia się wiedzą. Mm-hmm. Czy z praktyki udało się wam to jakoś wypracować tak fajnie, bo jakby z tym dzieleniem się wiedzą, nawet jeżeli jakby biznesy twierdzą, że się nie konkuruje bezpieczeństwem, to jednak jest trudno i to widać, że tak powiem, w praktyce i praniu podczas różnego rodzaju incydentów albo jakichś innych wpadek. No pytanie, czy wam się udało? Czy to jakoś działało fajnie? Czy mieliście też jakieś problemy z komunikacją chociażby, albo wiesz, trzymaniem w tajemnicy jakichś incydentów?
Mieliśmy, bo tak naprawdę idea była taka, żeby wciągnąć jak najwięcej ludzi zajmujących się bezpieczeństwem z różnego rodzaju środowisk. Tak? No i teraz ludzie, którzy mieli przyjemność pracować w kontekście na przykład bankowości czy środowiska bankowego, doskonale wiedzą, jak duża ilość regulacji tam jest, jak bardzo wiele jest tajemnic, których no, bardzo ciężko jest przekazać. No i też musieliśmy zbudować pewnego rodzaju zaufanie, tak? A jeżeli przyjmujemy, że osoby zajmujące się bezpieczeństwem jakby pracują z tym, że często jest naruszenie jakiegoś zaufania, no to w tym momencie jakby wszędzie widzimy jakieś problemy, tak? I nie było to łatwe, ale z drugiej strony widać było wartość, tak? Jeżeli pojawiały się informacje o tym, że na przykład pojawia się jakaś seria ataków w stronę jednego miejsca, to należało się spodziewać, że za chwileczkę te ataki pojawią się w innym miejscu, tak? I no zdarzało się to. Dużo pomagały też takie osobiste spotkania, gdzie byliśmy w stanie zacząć rozmawiać i było to tak pobłogosławione przez zarządy spółek, więc jakby w tym momencie, kiedy wiedzieliśmy, że biznes to wspiera, łatwiej było zacząć wypracowywać pewnego rodzaju rzeczy. No i te pierwsze takie rzeczy, które dawaliśmy, dostarczały wartość innym i inni zaczynali też powoli wchodzić w to i się dzielić wiedzą. Czy było to trudne? Było. Czy udały się wszystkie rzeczy? Zdecydowanie nie udało się. Było bardzo wiele fajnych inicjatyw również spoza stricte takiego bezpieczeństwa, o którym ja mówię tutaj, na przykład aplikacyjnego, czy wymiany informacji o pewnego rodzaju atakach, ale no, myślę, że to dało to stosunkowo dobry efekt i takie podwaliny pod to, że no jest trochę łatwiej teraz, chociaż też nie bez problemów.
To budujące, że w jakiejś branży ta wymiana informacji się udała, bo w bankowości to wygląda jak wygląda. No z powodów, które sam wymieniłeś, głównie regulacyjnych, ale też i biznesowych. Także fajnie, że się da, że nie traćcie nadziei, jeżeli gdzieś takie systemy budujecie. Robert potwierdza, że się kiedyś udało, więc jest szansa, że się jeszcze kiedyś uda. So, ja najbardziej... Tak, ja czytając swój życiorys chyba najbardziej byłem zaskoczony tym, że już w 98 roku objąłeś funkcję człowieka od bezpieczeństwa. To nie było wtedy modne, Mało było w ogóle takich stanowisk w Polsce. Czy to ty przyszedłeś do KKI i powiedziałeś, musicie się zająć bezpieczeństwem, czy oni przyszli do ciebie, bo mieli problem z bezpieczeństwem? Jak to zrobiłeś, że dostałeś stanowisko bezpiecznika w 98 roku w poważnej firmie?
Tak, to jest bardzo ciekawa historia i tutaj widzę, że bardzo ciekawych rzeczy się doszukaliście też, więc dobrze, bardzo dobrze, dobrze tutaj swoją robotę robicie. Ja tak naprawdę pracowałem w KKI już trochę wcześniej, to znaczy będąc w technikum, zajmowałem się wyszukiwaniem podatności i sprawdzałem, czy podatności, które są znajdowane, które były wtedy wymieniane, czy potencjalnie mogą zagrozić KKI. To była w ogóle bardzo fajna firma, w której bardzo dobra synergia działała wśród właścicieli, tam jakby dwie osoby, które dobrze wspominam. I ja zająłem się tak naprawdę tam po technikum po prostu naturalnym trybem zatrudniony zostałem już jako na etat, tak? Natomiast współpracowaliśmy wcześniej. To jest długa historia, bo ona wynika jeszcze z czasów, kiedy tam budowaliśmy tą sieć w technikum łączności, tam jakby sprawdzaliśmy, gdzie są różnego rodzaju duże centra informacji, gdzie mogą być takie wartościowe miejsca, żeby się uczyć, ale też i patrzeć, czy one są podatne, czy nie. I tak naprawdę potem, tak jak mówię, to było już takie naturalne zatrudnienie mnie, a ja się zajmowałem na początku administracją, bezpieczeństwem i w zasadzie wszystkie rzeczy robiliśmy. To był taki czas, gdzie człowiek, nie wiem, jak stawialiśmy sieci, to tak samo fizycznie wykonywaliśmy te sieci, tak? W sensie, że nie mówię tylko o zaciskaniu kabli, ale mówię również o kładzeniu tych kabli. Więc to były takie bardzo, bardzo dobre czasy, gdzie można było się wszystkiego nauczyć i wszystko zrozumieć. No i przez to, że to też były początki, pojawiło się bardzo wiele problemów, tak? Na przykład mogę wspomnieć bardzo ciekawy problem z licznikami, które były ograniczone, to były 16-bitowe liczniki, które pojawiały się w kodzie źródłowym jądra Linuxa i które na przykład bardzo nam przeszkadzały, tak? Można było się natknąć na różne problemy. Nie było też wtedy bardzo dużo technologii, które znamy dzisiaj, takich jak na przykład bazy danych. To wtedy nie występowało, więc wszystko się tak robiło po prostu od nowa, tak? No ja się skupiłem na tym bezpieczeństwie, ponieważ zaczęło to być ważne. Dla mnie było bardzo ważne, natomiast faktem jest, że prawie nikt się tym nie zajmował. No i tak jakoś poszło.
I tak oto zostałem prekursorem.
No, może tak. Znaczy ja jeszcze trochę wcześniej pracowałem właśnie przy budowaniu tego programowania antywirusowego, więc to też był taki kawałek bezpieczeństwa. A to z kolei się wzięło z tego, że mnie fascynowało zabezpieczenia też programów. W sensie co zrobić, żeby się nie dało rozpakować na przykład programu, albo żeby sprawdzić, czy ktoś nie próbuje nas debugować. I te rzeczy, w ogóle przepraszam za taki język, bo nie wiem jaka audiencja nas słucha, więc gdyby były jakieś pytania, jak ja mówię, zacznę coś mówić kodem, to śmiało proszę napisać, to ja będę starał się dopowiedzieć, ale myślę, że nie było wtedy dużo osób zajmujących się bezpieczeństwem. Nie wiem, czy byłem jedyny, ale byłem na pewno jedną z takich osób, które stosunkowo szybko się na tej problematyce skupiły, co rodziło wiele problemów, dlatego że to nie było tak, że był rynek pracy dla bardzo wielu osób i trzeba go było trochę wykreować też, tak? W sensie, że zwrócić uwagę na te problemy. No i to może mi pomogło też potem rozmawiać z biznesem jakby o tym, że znaleźć ten język, dlaczego to jest ważne, tak? To bezpieczeństwo. To stąd.
To po KKI przeszedłeś do Interi. Rola praktycznie ta sama. Powiedz, jak wyglądały te początki Interi? W sensie, jak ponad 20 lat temu wyglądało bezpieczeństwo? Jakie mieliście problemy, wyzwania? Jak to, bo to jakby teraz ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej, tak, niż te 20 lat temu.
Tak, to dwa największe problemy, jakie były, czy wyzwania, czy jakkolwiek chcemy to nazywać, żeby to ładnie określić, to jeden to jest skalowalność rozwiązań. Większość rozwiązań, które była, zupełnie nie nadawała się do tego, co my robiliśmy. Interia była tak, miała tak duży ruch, tak dużo użytkowników, że bardzo trudno było znaleźć rozwiązania, które by działały. Ja pamiętam swojego czasu, jak toczyliśmy dyskusję o tym, kto ma jakie łącze, to co związane było nie tym, żeby się popisać, kto ma jakie łącze, ale z tym, żeby zorientować się, jakiego rodzaju atak typu Distributed Denial of Service jest w stanie położyć potencjalnie dany podmiot, no to my byliśmy w stanie dostarczyć tak dużą ilość pasma, że jakby wszystkie banki w Polsce na przykład nie miały tak dużej ilości pasma, tak? Więc to była po prostu zasadnicza różnica skali. Przykład podam również w ten sposób, że poczta internetowa, tak, chcielibyśmy mieć jakiś skaner antywirusowy, no i wyobraźcie sobie nawet prostą rozmowę, tak, z producentem oprogramowania, który sprzedaje rozwiązanie do korporacji i no, nie wiem, w Polsce firma 100 osób, tak, no to wiadomo 100 licencji, tak, bardzo duże przedsiębiorstwa w Stanach, nie wiem, 80 tysięcy pracowników, to jest 80 tysięcy. No i teraz pomyślcie, co się dzieje, jak chcecie kupić na przykład dla 16 milionów osób rozwiązanie antywirusowe, już pomijam jak je zestawić, ale w ogóle jak budować współpracę biznesową. I no to było trudne, rodziło wiele wyzwań, dlatego że te licencje się nie skalowały i na to się nakładał drugi problem, mianowicie użytkownicy, my wszyscy tak naprawdę przyzwyczailiśmy się, że w internecie wszystko jest za darmo. W związku z czym pytanie było, jaki model biznesowy wykreować i skąd wziąć pieniądze na to, żeby wdrażać kolejne rzeczy, tak? Czy to serwery, czy zabezpieczenia, bo tak naprawdę problemy dotykały nie tylko mnie jako, czy tam nas jako osoby zajmujące się bezpieczeństwem interii. I to były dwa największe wyzwania, z czego skalowalność już w kontekście stricte ludzi, tak, jak przeskalować to, no bo popatrzcie jeszcze na problem skalowalności od tej strony, czy popatrzmy na problem skalowalności od tej strony, że niech będzie, że nie wiem, jest 10 osób, które zajmują się bezpieczeństwem w firmie i 100 osób, które zajmuje się produkcją kodu. Nie ma szans, żebyśmy byli w stanie przejrzeć każdy kod, tak, który wyprodukują te osoby. Więc pytanie jest, jak zeskalować to bezpieczeństwo i to się nie zmieniło. Wtedy były takie same problemy i one tylko po prostu są coraz częściej rozwiązywane w inny sposób i czasami jest to robione w sposób zautomatyzowany. No i my wtedy byliśmy właśnie na takiej i ja lubię właśnie takie miejsca pracy, w których jest się na krawędzi technologii, że nie ma jeszcze gotowych rozwiązań, że trzeba szukać jakichś takich nietypowego spojrzenia, jak rozwiązać pewne rzeczy. No i tak to wyglądało. Taki ciekawy przykład mogę podać. Wyobraźcie sobie współpracę ze strażą pożarną, która ma gasić centrum danych. No, bezpieczeństwo fizyczne, można się nad tym zastanowić, na ile to jest temat. Straż pożarna ma obowiązek ugasić pożar. Ich nie interesuje to, czy tam są dane, czy nie są dane, tak? I w jaki sposób zbudować relacje. I to są problemy, których ciężko się nauczyć, jeżeli się nie przejdzie przez nie, albo na przykład zapotrzebowanie na moc, tak? Gdzie kabel, który jest dociągnięty do budynku, może nie uciągnąć po prostu mocy potrzebnej dla centrum danych, tak? I czy to godzi w ciągu działania, czy to jest związane z bezpieczeństwem? No jest. I to są takie nietrywialne problemy, o których można potem opowiadać bardzo ciekawe historie. No, ale to były takie trudne początki.
Słuchaj, ponieważ to mamy unikatową okazję mieć u siebie bezpiecznika jednego z największych polskich portali, i to przez ile? 14 chyba lat, tak? To może uda się od ciebie wyciągnąć jakąś historię, o co prosi też Adrian, czy jakiś nietypowy przypadek z tamtych czasów, o którym związany z bezpieczeństwem, o którym możesz opowiedzieć bez konsekwencji karnych i służbowych.
Ja no myślę, że tutaj jakby wszystko się jest w stanie zmieścić w konwencji opowieści. Pozdrawiam przy okazji serdecznie Adriana. Mogę opowiedzieć bardzo ciekawy case związany z kodami CAPTCHA. Jak wiecie, w ogóle my wprowadzaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, jako druga firma w Polsce wprowadziliśmy CAPTCHA po to, żeby chronić się przed zjawiskami masowego zakładania kont, które też wynikały z tego, że dawaliśmy jakby nieograniczoną pojemność skrzynek albo tak dużą pojemność skrzynek, że stało się to ciekawym polem do manewru do ludzi, którzy robili sobie storage ze skrzynek pocztowych i tutaj polecam czytanie o takich zagadnieniach peer-to-mail. To, co mogę opowiedzieć ciekawego, to jest i takiego myślę nietypowego, że ciężko znaleźć gdzieś indziej. W pewnym momencie zobaczyliśmy, że te kapcze są przepisywane z automatu nie bardzo wyglądało na to, że robi to jakiś program i bardzo próbowaliśmy zrozumieć, jak to działa i jak to wygląda i doszliśmy do takiego momentu, w którym okazało się, że jest wioska, która została skomputeryzowana w jednym z krajów afrykańskich i owa wioska miała, że tak powiem, za zadanie przepisywać kody masowo z obrazków i było to bardzo ciekawe, jak szybko znajdować obejście tego typu problemu, bo tak naprawdę to jest człowiek kontra człowiek. Oczywiście łatwo było na nasze zabezpieczenia szukać odpowiedzi i dalej rejestrować te konta, co było takim bezsensownym marnowaniem zasobów, które były cenne. Natomiast powiem wam, że takie myślenie niestandardowe też dawało trochę chwil oddechu, jak na przykład postanowiliśmy wprowadzić polskie znaki w kapczy. Oni musieli chwilę czasu, im to zajęło, zanim sobie przystosowali klawiatury i ktoś ich tam, że tak powiem, zaopatrywał informatycznie. I tam normalnie była oferta, weszliśmy na stronę, była oferta, ile kosztuje przepisanie 1000 kodów z obrazka, że można zamawiać, było zdjęcie wszystkich ludzi przy tych komputerach, którzy machali i można sobie było zamówić taką usługę, więc jest to jedna z takich opowieści, które myślę, że nie jest kontrowersyjna, jeżeli chodzi o kwestie opowiadania o jakichś kwestiach związanych z bezpieczeństwem, a na pewno jest nietypowa.
Nie wiem, czy zauważyliście, ale Robert tak, był prowodyrem i stworzycielem OWASP-u, chapteru polskiego. Wspomniał o Isace, teraz o kapczy. Wcześniej jeszcze, nie wiem, czy usłyszeliście, ale przemknęło, że jak był w technikum, to testował bezpieczeństwo dla KKI już, więc to był prekursor tak naprawdę programu Bug Bounty w Polsce, więc po prostu mamy prekursora wszystkiego, całego bezpieczeństwa w Polsce.
Nie. Teraz ja się będę musiał zaczerwienić, bo...
Jeszcze na dokładkę Confidence'a zakładał, no to...
No właśnie, prostu... jeszcze Confidence.
Ojcze założycielu.
No, trochę tych rzeczy miałem przyjemność robić, prawda, ale to często nie robię też sam i tutaj jakby ja mam okazję o tym opowiedzieć, ale też cała masa fajnych ludzi się przewinęła, która budowała te rzeczy i nie chciałbym absolutnie, żeby przypisywać mi całego sukcesu, aczkolwiek z tym testowaniem, z tym Bug Bounty nie było wtedy takiej nazwy, nie było tego Bug Bounty, ale myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, które miałem osobiście okazję robić i nie bardzo znałem, żeby ktoś jeszcze się tym zajmował. W tych czasach.
Zaraz się okaże jeszcze, Robert, jakiś red teaming w międzyczasie robiłeś, o którym nie powiesz nam, bo zaraz będzie, że jeszcze red teaming wymyśliłeś.
Nie.
I Borys będzie musiał zrobić kolejny red teaming w Polsce. No i... Okej, to kolejne pytanie. Tak naprawdę ostatni punkt w twojej karierze, przynajmniej dotychczas, to Akamai. Powiedz nam, czym jest Akamai i czym się w ogóle zajmuje ta firma, bo część osób może nie wiedzieć, i czemu musi dbać o bezpieczeństwo?
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że Akamai to jest taka firma, która działa na zasadzie business to business. Tak? Ona nie obsługuje ludzi w taki sposób, jak obsługuje Google, czy business to consumer, czy customer, czy jakkolwiek chcemy rozwijać to tłumaczenie. I działa to trochę w ten sposób, że przez to nie jest tak łatwo rozpoznawalna, jeżeli ktoś nie zajmuje się na przykład bycie dostawcą treści, tak, do wszystkich miejsc na świecie. Akamai zasadniczo, jako taką korową działalność, z której się wywodzi, zajmowało się budowaniem CDN-a, czy to był taki największy CDN, jaki został zbudowany, Content Delivery Network, czyli takie miejsce, w którym dana treść jest bardzo blisko umieszczana końcowego odbiorcy, żeby bardzo szybko mógł do niej ten użytkownik dotrzeć, tak, z dowolnego miejsca na świecie. Akamai to jest firma, która obecnie nie zajmuje się wyłącznie produktami związanymi z CDN-em, z dzieleniem się i dystrybucją treści poprzez ten CDN. Zajmuje się bezpieczeństwem, więc to jest kawałek odpowiedzi, dlaczego Akamai zajmuje się bezpieczeństwem, no bo siłą rzeczy, oferując produkty, dobrze jest, żeby te produkty były bezpieczne, tak, i żeby też zapewniały to bezpieczeństwo pozostałym klientom, ale również to jest bardzo ciekawe miejsce, bo to jest ponad 350 tysięcy serwerów rozrzuconych po całym świecie. To jest zupełnie inna architektura niż niż architektura typowych centrów danych, gdzie jest ich kilka na świecie dużych serwerowni. My mamy tych miejsc ponad 1000, więc to są zupełnie inne wyzwania. Oferujemy też bardzo dużo właśnie tych usług związanych z bezpieczeństwem, ale też przesyłamy strategiczny ruch dla bardzo wielu podmiotów na świecie i to są, właściwie trudno sobie wyobrazić dużą firmę, z którą nie współpracujemy. No i siłą rzeczy my odpowiadamy też za to, żeby ta treść była bezpieczna, więc to są takie podstawowe założenia, dlaczego chcemy, żeby dbać o to bezpieczeństwo.
No dobrze, ty już dzisiaj wspomniałeś, że budujesz zespoły. Czy możesz to jakoś rozszerzyć? Co ty tak naprawdę robisz w tym Akamaju?
Co ja robię w Akamaju? Prawie 4 lata temu, jakoś tak mniej więcej to będzie, powstał taki pomysł, ponieważ tak naprawdę w Akamai jest bardzo wiele różnych działów bezpieczeństwa. To możemy od razu zacząć od tego, to nie jest tak, że jest jeden. Ale jeden z tych działów bezpieczeństwa, który odpowiada za bezpieczeństwo platformy jako takiej, czyli jakby tych częściowo produktów, częściowo tej infrastruktury, na której te produkty, z której te produkty korzystają, ten dział wpadł na taki pomysł, że mają tak naprawdę tylko jedną lokalizację globalnie. Będę mówił w Bostonie, dlatego że jak ja byłem na rozmowie rekrutacyjnej, to cały czas padało słowo Cambridge i ja naturalnie kojarzyłem sobie, że Cambridge to jest dużo bliżej niż w Stanach Zjednoczonych i cały czas w głowie mi została ta myśl o tej Wielkiej Brytanii. W każdym razie, wracając do tematu, poproszono mnie o to, czy ja podejmę się czegoś takiego, żeby zbudować dział compliance'owy w Akamai w Krakowie. Ja odpowiedziałem, że tak, ale chciałbym zbudować coś więcej, w sensie cały dział zajmujący się infosekiem, nie tylko compliance. Ja nie specjalizuję się stricte w compliance'ie, chociaż zajmowałem się tym również. I tak to się zaczęło, tak? Więc jak gdyby poza centralą w Bostonie powstał pomysł, żeby zbudować coś w Krakowie. Kraków to był bardzo prężny, dalej jest bardzo prężnym ośrodkiem, który gwałtownie się, że tak powiem, rozbudowywał. No i starano się tutaj utrzymywać wszelkiego rodzaju funkcje potrzebne w organizacji, tak żeby można było w zasadzie niezależnie tutaj na miejscu budować dowolną rzecz. Taka strategia, że tak powiem, rozwojowa była. No i ten dział infosekowy powstał, ponieważ bardzo dobrze nam poszło i tutaj gratulacje serdeczne dla całej ekipy, że znowu, żeby nie wyszło, że ja ten prekursor stawiania. Więc zacząłem sam, potem zaczęliśmy się rozbudowywać, no i zacząłem stawiać tak kolejne kawałki działu bezpieczeństwa w Akamai To jest moja główna rola, tak? Zbudować zespoły, które są w stanie rozwiązywać dowolne problemy związane z bezpieczeństwem, pokrywać kolejne obszary, sprawiać, żeby te wszystkie tematy były w miarę pokryte. Co mam przyjemność robić przy okazji cały czas automatycznie uczestnicząc w tych pracach bezpośrednio i starając się również dalej pracować jako osoba zajmująca się bezpieczeństwem, a nie tylko menadżer zajmujący się ludźmi. Także taka moja rola.
No dobra, kończymy wątki historyczne i kończymy wątki związane z pracą. A powiedz nam, co robisz, gdy nie pracujesz? Jakieś może ciekawe hobby masz, coś fajnego?
Może coś z komputerami?
Pięknie, dokładnie, tak. No pięknie. Teraz będę musiał jakoś ominąć temat pracoholizmu.
Bądź szczery. Jesteśmy wśród samych swoich.
No dobrze. To powiem, że jeśli mam czas na jakieś hobby i takie nietypowe hobby, jeżeli tak mogę interpretować wasze pytanie, to są zegarki mechaniczne. Ja zdecydowanie cały czas żyję w świecie zer jedynek i cały ten świat cyfrowy powoduje, że ja potrzebuję taką odskocznię. Ja mam straszny szacunek, być może dlatego, że mam wiele w ręce i bardzo ciężko mi jest coś. Na komputerze umiem bardzo dużo, ale żeby tak coś manualnie wykonać, idzie dużo trudniej. Ja mam straszny szacunek dla tych wszystkich ludzi, którzy potrafią na tych wszystkich kółkach zębatych, krzywkach i różnych innych elementach, które się tam objawiają, potrafią na przykład zbudować wieczny kalendarz i fascynuje mnie to i bardzo daje takie poczucie, że mogę sobie swobodnie myśleć i nie czuję się przytłoczony tą dużą ilością informacji. Więc to jest takie moje trochę nietypowe hobby. A cała reszta, ja bym moim odwiecznym marzeniem i cierpieniem było to, że ja zawsze chciałem jak najwięcej się dowiedzieć rzeczy, jak działają, zwłaszcza w niestandardowy sposób. Więc chłonę informacje. Nie wiem, czy jest takie hobby, ale jeżeli jest,
jest
to...
Jest nas więcej.
Dobra, no to się cieszę. To ja mam takie hobby.
Ale ja mam teraz pytanie, bo ja miałem taki etap w swoim życiu, że się interesowałem zegarkami, choć mój poziom dojrzałości skupiał się na ich demontażu i problemami z montażem. Czy zajmujesz się również rozkładaniem i składaniem, czy tylko oglądaniem, jak działają?
Ja nie mam takiego, jak to się mówi popularnie, skillsetu do tego, żeby budować zegarki, natomiast zdarza mi się je zdemontować. To jest trochę taki problem, jak było zawsze z komputerami. Jak składaliśmy komputery na giełdzie, to zawsze zostawały nam jakieś śrubki. To jest taki klasyczny przykład, że zawsze musi jakieś śrubki zostać. Więc ja mam taki duży respekt i jak tak rozkładam te zegarki czasami, zdarza mi się coś tam, że tak powiem, obejrzeć, jak działa, to mam wieczne obawy, że się nie uda. Natomiast nie jestem w tym ultra dobry. To jest coś, co próbuję jakby robić wyłącznie dla przyjemności. Nie mam. Ja jestem z natury samoukiem. Te wszystkie rzeczy, które się uczyłem o bezpieczeństwie, to też jest coś, co ja się uczyłem sam, tak? Ze słownikiem. Ja się przecież uczyłem języka rosyjskiego w szkole, więc pamiętam, jak czytałem pierwsze magazyn Frag, który był pisany żargonami, w słowniku nie było ani albo co drugie słowo było, więc trochę tak jest też z zegarkami, że trochę próbuję to zrozumieć, jak to działa, trochę się uczę sam, ale daleko mi jeszcze do takich umiejętności, żebym sobie tak rozkładał i składał, no i też narzędzia i czas, bo to wymaga bardzo dużo czasu i no i to jest cały wszechświat wiedzy.
Robercie, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Na co dzień pracuję z macOS-em i pracuję też sporo z Kali Linuxem.
No to zostało nam już tylko jedno pytanie. Commodore czy Atari?
Atari. Atari.
W końcu.
Jest ktoś, tak.
Zaraz się dowiemy, że Robert wymyślił Atari.
Albo przynajmniej wprowadził pierwsze Atari do Polski.
Zdecydowanie Atari i to były piękne czasy, naprawdę. I jak będziemy kiedyś model? Mieli okazję. 64 z tego, co mi się wydaje. Musiałem sobie wspomnieć, czy...
65,
przepraszam, ale jeszcze było, jeszcze właśnie usiłuję sobie przypomnieć, bo kolega też miał obok, który mieszkał i zastanawiam się właśnie, który miał który model. I teraz mnie zaskoczyłeś, powiem ci, że...
Ja nie wiem, bo nie ja miałem Commodora, to nie pomogę, bo pamiętajcie, że mogę... Atari to na węgiel chodziło.
Za to mogę powiedzieć, jakiego miałem pierwszego peceta, bo to jest śmieszne. To był, słuchajcie, to był 286 procesor. Tam był, ja to tak zawsze mówiłem, przychodziłem na giełdę i mówiłem, czy jest coś, co działa na 286 z Herkulesem bez twardego dysku z stacją 525 i tam to musiało działać. I to był hardcore. To był prawdziwy hardcore. Ale dużo
zacząłem od takiego samego peceta, tylko miałem dwie stacje dysków, żeby nie trzeba było tak żonglować dyskietkami, ale też bez twardego Hercules 286. Fajne były.
Wiecie co, też zacząłem od 286 SX20, jeszcze bez koprocesora pamiętam, tylko że ja was przybiję, bo ja nie miałem monitora przez pół roku.
A, no tak, tak. Ale widzisz, przeszliśmy teraz z tematu Flame Warsów odnośnie Atari czy Commodore na coś, co nas połączyło, czyli pecety.
Na tak, końcu tak, zawsze jest pecet.
Każdy chyba doszedł do tego etapu. No dobra, słuchajcie. Zakończyliśmy część wywiadową. Czas teraz na to, żebyśmy to my zadali pytania naszym słuchaczom, ponieważ to moment, kiedy rozdajemy UBK-je sponsorowane przez dystrybutora firmy Eprinus. Przypominam, że odpowiedzi udzielamy tylko i wyłącznie na YouTubie, dzięki czemu unikamy problemu z synchronizacją i tego, kto był pierwszy, a kto nie. Patrzymy na naszym kanale, co nam się pojawiło wcześniej. No i w twoje ręce, Robercie, pierwsze pytanie należy do ciebie.
No dobrze, to może spróbujmy. Być może ktoś pamięta, być może jesteście w stanie znaleźć. Był taki film bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, który opowiadał o jak już jesteśmy w tych prekursorach, to opowiadał o takiej grupie, która była prekursorem prawdziwego Red Teamu. To jest film, który opowiada o rzeczach związanych z bezpieczeństwem i był dla mnie bardzo ważny i inspirujący, więc być może ktoś jest w stanie od razu na żywo odpowiedzieć, a jak nie, to będę podpowiadał. Ale zanim zaczniecie jeszcze odpowiadać, to ja nie wiem, jaka jest konwencja, więc chciałem tylko powiedzieć, że serdecznie wszystkim dziękuję, że wam się chce w niedzielę wieczorem słuchać opowieści.
No dobra, i dawaj pytanie.
To właśnie o tytuł filmu.
Tytuł filmu. Zanim dobrze powiedziałeś, to już był.
Są już odpowiedzi nawet.
Tak?
Ja teraz się nawet zastanawiam, kogo wziąć jako pierwszego, bo pierwszy był Patryk, ale przekręcił tytuł, więc chyba nie możemy zaliczyć. I wychodzi na to, że to Aquas rzucił tym tytułem w prawidłowej pisowni. Rozumiem, Patryku, że mogłeś żartować, ale jednak musimy uznać odpowiedź, która pokazuje prawidłowy zapis tego tytułu. Także Aquas, zapraszam. Gratuluję.
Ja chciałem się zapytać, bo Aquas to już chyba trzeciego Jebikija wygrywa w tym programie. Także to jest dobre. On coś chyba ma jakieś przecieki przed programem, jakie będą pytania. Jakieś takie.
No to my możemy, że ktoś jest szybszy. No.
A, dobra, poczekajcie, bo Aquas napisał, że się zrzeka, więc bierzemy
następnego. Bierzemy następnego. Dzięki, Aquas.
Jak się ma już dwa, to już jest dobrze, nie? Bo jeden to jest trochę ryzykownie, ale dwa to już jest całkiem fajnie. Trzy można się zrzec. Bardzo ładny gest.
Dobra, mamy Dawid. Dawid również napisał Snickers przez Snickers, tak jak z batonem, więc też nie zaliczamy. Sorry, Dawid. Ale Rafa Migait napisała prawidłowo. A więc zaliczamy tą odpowiedź w takim razie. Także...
Ja bym samego Reksia przyznał, bo to też bardzo historyczne. Podoba tak, mi się.
Tak, tak. Dobry awatar. Rafa Migait. Zapraszamy. A, Rafa Miga YouTube pewnie. Dobrze. A zawsze mnie zastanawiają te pseudonimy. Także dzięki Aquas za przekazanie. Rafa Miga YouTube, masz dzisiaj dobry dzień. Maila na adamzaufana@trzeciastrona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu poproszę, a pendrive, znaczy ten UBK ruszy do ciebie. No dobra, to kto teraz? Ja czy ty?
To mogę ja. Mogę ja. Będziesz miał więcej czasu, żeby wymyśleć pytanie.
Ja już mam.
A, dobrze. Słuchajcie, więc pytanie ode mnie. Dzisiaj będzie muzyczne. Pytanie brzmi, na początku filmu The Matrix, w scenie, w której na ekranie pojawia się Wake Up Neo, bohater drzemie słuchając muzyki. Podaj nazwę utworu oraz wykonawcę.
W jednej linijce, nie zapominajcie, w jednej linijce. Tak. Teraz wszyscy się biorą do oglądania Matrixa.
Aż Aquas zrobił minkę, że szok. No, to było za proste. Marek.
Sami znajomi, no. Cześć, Marek.
Tak. Cześć, Marek. Tak, było to Dissolved Girl, który wykonawcą jest Massive Attack, także gratulacje.
Na dokładkę widzę, że jesteś jedynym, który udzielił prawidłowej odpowiedzi, także nie wiemy, ile razy obejrzałeś Matrixa, ale na pewno wystarczającą liczbę razy. Gratulacje. Procedurę znasz, adres też, więc zapraszam do kontaktu. Zasłużony UBK pojedzie do ciebie. No dobra, to czas na moje pytanie. Dzisiaj nie będzie o Lego. Przepraszam wszystkich miłośników Lego. Dzisiaj pytanie jest zupełnie z innej beczki. Przyznam się, że nie wymyśliłem żadnego pytania o Lego. Nie przygotowałem się i musiałem ad hoc coś wymyślać. I najpierw powiem, jak macie napisać odpowiedź. Więc odpowiedź to będzie nazwa usługi. To będzie nazwa usługi, która się zepsuła. A gdzie się zepsuła? W Google się zepsuła. I dlaczego nie mieliśmy usługi Google? Jedno słowo, nazwa usługi. Kto pierwszy, ten lepszy.
Ja też mogę.
Jak napiszesz na czacie i będziesz przed wszystkimi, a masz 12 sekund mniej więcej przewagi, bo takie jest opóźnienie w stosunku do YouTube'a, to możesz zdążyć.
Wysypały się odpowiedzi,
ale słuchajcie, ja jeszcze nie widzę prawidłowej. Nie mówimy o usłudze.
O, jest.
Jest?
Jest, jest.
Czekaj. To powiedz kto, bo mi musiało
Piotr przelecieć. Piotr Kmietowicz?
A, jest, dobrze, brawo. Jeszcze patrzę, czy wcześniej ktoś się nie pojawił. Tak, bo jest informacja, że SSO, ale to nie do końca to. Tak, proszę Państwa, kłota się wysypała. Kłota, usługa kłoty na serwerach Google, ponieważ migrowali ze starego systemu zarządzania kłotą do nowego i częściowo one funkcjonowały równolegle, a potem okazało się, że ten stary w momencie wyłączania zapowodował jakąś interakcję z tym nowym, która sprawiła, że kłota się skończyła naraz niespodziewanie dla wszystkich i serwer po prostu autoryzacji odmówił dalszego działania, przez co poleciały wszystkie usługi naraz. Dzisiejsze architektury bezpieczeństwa i IT są bardzo skomplikowane i złożone i nawet w tak zabezpieczonej firmie jak Google okazało się, że da się coś zepsuć, jak się ktoś bardzo postara. Piotrze, gratulacje, e-mail na adam@zaufana3strona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu. Słuchajcie, no to wygląda na to, że wyrobiliśmy się w godzinkę, także Robercie, dziękujemy Ci bardzo za poświęcony nam czas. W natłoku przeróżnych zajęć i wyzwań. Nie powiedzieliśmy jeszcze o wielu różnych rzeczach, o studiach, które organizujesz, współorganizujesz, wykładach, które prowadzisz, konferencji, którą założyłeś, ale może jeszcze będzie okazja o tym kiedyś porozmawiać. Także dziękujemy Ci bardzo za to, co robisz dla nas wszystkich, bo też z tego wszystkiego w końcu korzystamy.
Również dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za posłuchanie. No i wam, i wszystkim osobom, które miały okazję przybyć tutaj, czy będą miały okazję obejrzeć później. Także dziękuję również. Oproszę.
Stefan też pozdrawiam. Stefan też dziękuję.
Dokładnie.
Dzięki, Robercie. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce na żywo.
Oby. Tak.
Zdecydowanie.
I wesołych świąt. I szczęśliwego
nowego roku. Wesołych i wszystkiego dobrego na nowy rok.
Dzięki.
Dzięki. Cześć. No i dobra, nam jeszcze pozostało dokończyć ogłoszenia duszpasterskie i tak w zasadzie, no, prawda jest taka, że nie mamy ich jakoś specjalnie wiele. Zaraz spróbuję jeszcze przewinąć. O, właśnie. Chcieliśmy wam życzyć bezpiecznych świąt, bo zobaczymy się znowu dopiero po świętach. Ja miałem nawet nadzieję, że nasz program wypadnie w jakąś Wigilię albo w Sylwestra i zobaczymy, kto jest takim naprawdę fanem programu i pojawi się o tej 21, bo my oczywiście byśmy byli, natomiast nie wiemy, czy wy byście byli. Ale niestety, no, nie wypadło, może za rok. Nie sprawdzałem jeszcze, jak to w przyszłym roku będzie, także Adam, sprawdzałeś już, czy Wigilia wypada za rok w niedzielę?
Nie sprawdzałem, ale mamy szansę, bo nasz program pojawi się 3 stycznia, także mam nadzieję, że wszyscy jakby odeśpicie już imprezę. Pamiętajcie, żeby z domu nie wychodzić, z domówek także pomiędzy 19 a 6 rano, także to będzie naprawdę niezły rajd dla niektórych.
Ale no, my będziemy. Chwila, bo jeszcze Adam, ale słuchaj, no. Jest sprawa. Bo mamy jeszcze jedną audycję w tym roku.
No mamy, tak, jeszcze za tydzień.
Tak, więc mówię, jeszcze będzie okazja.
Tak, jeszcze nas zobaczycie, jeszcze się z nami znudzicie. 27 widzimy się w niedzielę, jak zwykle o 21, a ja nawiązywałem do po Sylwestrze, tak, do tego stanu, no, po Sylwestrze.
Dobra, więc sprawa jest taka, że jeszcze nie wiemy, kto będzie za tydzień, bo ktoś miał być, ale nie chce, więc chcieliśmy wam 3 XOP-a przyprowadzić, ale się nie udało. Może się jeszcze uda, może XOP-ów było sporo. A w każdym razie na pewno zawsze będzie to ciekawa osoba, także śmiało bukujcie sobie tą niedzielę najbliższą o 21. Stefan na was czeka i liczy na to, że przyjdziecie. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Nie.
Do zobaczenia. Wesołych świąt. Widzimy się jeszcze przed nowym rokiem.
Na razie.